Państwo, prezentacja wniosku o odwołanie prezydenta w trakcie kadencji jest smutną powinnością radnego. Nie mamy jako radni opozycji najmniejszej satysfakcji w przywoływaniu argumentów i zarzutów pod adresem prezydenta, no bo przecież gdyby prezydent zarządzał dobrze, to poznaniakowi przeciętnemu żyłoby się lepiej, a my bylibyśmy bardziej z tego tytułu zadowoleni. Nie będę, szanowni państwo, w sposób bardzo szczegółowy, podobnie jak mój kolega przewodniczący Szymon Szynkowski prezentował argumentacji zawartej wniosku, zwrócę uwagę na najważniejsze aspekty. Myślę, że czas na szczegółową dyskusję, na zmierzenie się z argumentami naszych adwersarzy politycznych przyjdzie na sesji zwołanej w celu właśnie rozważenia tego wniosku, tego projektu uchwały. Na wstępie może kilka takich ogólnych przemyśleń, uwarunkowań. Kluczowym, myślę, pytaniem, które zadają sobie poznaniacy, które zadają sobie radni, jest to, dlaczego decydujemy się na wywołanie referendum w trakcie kadencji. Czy sytuacja Poznania jest tak krytyczna, czy mamy do czynienia z tak beznadziejną sytuacją, że trzeba w trakcie kadencji odwołać prezydenta? Odpowiedź jest pozytywna. Tak, szanowni państwo. Jeżeli zestawimy to z sytuacjami w Częstochowie, w Łodzi, w Olsztynie, no wprawdzie nasz prezydent nie czynił sobie i nie czyni z miasta, z Urzędu Miasta Biura Podróży. W sposób bardzo naganny nie zwraca się, nakazując założenie czapki strażnikowi miejskiemu. Nie napastuje, mam przynajmniej taką nadzieję, wierzę, również pracownic w Urzędzie Miasta. Ale szanowni państwo, czy to pozwala nam, czy to ma nas uspokajać i uznawać, że nie ma w związku z tym podstawy do przeprowadzenia referendum? W Poznaniu podstawą do przeprowadzenia referendum jest szereg nagromadzonych, nierozwiązywanych problemów społecznych. Katastrofalna sytuacja finansowa, o której mówił przewodniczący Szynkowski. Niestety w naszym przekonaniu doświadczenia ostatnich lat nakazują nam być przekonanym o tym, że tych problemów, nawarstwionych problemów społecznych nie w stanie rozwiązać prezydent Ryszard Grobelny. Szanowni państwo, Poznań stoi przed bardzo ważnym okresem. Unia Europejska pracuje nad nowym budżetem, pracuje nad nową perspektywą finansową. Jeżeli chcemy mieć, mówię o Radzie, mówię o obywatelach naszego miasta, jakikolwiek wpływ na projekty, które będą przedstawiane w imieniu Poznania instytucji zarządzającej, no to musimy mieć, sięgnąć po władzę wykonawczą. Jeżeli chcemy mieć szansę na to, żeby w ogóle móc aspirować o te środki, no to Poznań musi być w lepszej sytuacji finansowej niż obecnie. Bez wypracowania nadwyżki operacyjnej, to realnego wypracowania, a nie wyłącznie takiego księgowego, nie będziemy mieli szans na pokrycie wkładu własnego we wszystkich projektach unijnych. Stąd, szanowni państwo, bezwzględnie koniecznym podjęcie jest w tej chwili, już w tej chwili, decyzji o odwołaniu prezydenta. Każdy kolejny dzień zwłoki w tym zakresie zbliża Poznań do katastrofy finansowej i czyni mało prawdopodobnym wyciągnięcie naszego miasta z kryzysu finansowego. Pojawiały się w mediach takie argumenty, głównie naszych przeciwników, adwersarzy politycznych, o tym, że jest to akcja polityczna. No, proszę powiedzieć, co na szczeblu politycznym łączy radnych Sojusz Lewicy Demokratycznej z radnymi Prawa i Sprawiedliwości? No niewiele. No niewiele. To jest najlepszy dowód tego, że ta akcja ma tylko i wyłącznie podłoże czysto merytoryczne. Motywem wszczęcia tej akcji jest tylko i wyłącznie troska o mieszkańców naszego miasta i troska o realizację najważniejszych dla mieszkańców naszego miasta zadań. Stąd proszę i apeluję, patrzę w oczy przewodniczącemu klubu Platformy, o potraktowanie tego wniosku w sposób merytoryczny. Postarajmy się całą dyskusję prowadzić tylko i wyłącznie w oparciu o argumenty wskazane w uzasadnieniu. Ścierajmy się tylko i wyłącznie na tym polu. Nie poruszajmy argumentów politycznych, bo one naprawdę mieszkańców Poznania absolutnie nie obchodzą. Szanowni państwo, odnosząc się do argumentów merytorycznych, nie będę szczegółowo przytaczał tych, które zostały wskazane w uzasadnieniu. odniosę się jakby hasłowo do kilku z nich. Niedawno pojawił się w mediach ranking prezydentów dokonany przez Gazetę Prawną. Bardzo szeroko na ten temat także władze miasta mówiły, chwaliły się tym rankingiem. Natomiast absolutnie przemilczany został raport czy ranking najdroższych miast polskich. Zgodnie z tym rankingiem czy raportem przygotowanym przez portal Onet.pl Poznań uplasował się na drugim miejscu pod względem najdroższych miast w Polsce. Wzięto pod uwagę te świadczenia i te ceny usług komunalnych, na które ma wpływ bezpośrednio samorząd, na które ma wpływ bezpośrednio prezydent miasta. I z tegoż raportu wyszło, że Poznań jest najdroższym miastem. W pierwszej kolejności, szanowni państwo, brano pod uwagę ceny wody i odbioru ścieków. No, w tym miejscu pragnę tylko przypomnieć, że realizowaną od wielu lat polityką miasta Poznania jest to, że w 100% wszystkie inwestycje w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną są realizowane z pieniędzy uzyskiwanych od odbiorców tejże wody, czyli od głównie mieszkańców Poznania. 85% przychodów ze sprzedaży usług akwanetu pochodzi od mieszkańców Poznania. W podobnym poziomie te kwoty nie są reinwestowane. Inwestujemy w większym zakresie w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną na terenie poza Poznaniem niż w samym Poznaniu niestety. Po drugie, szanowni państwo, do tego raportu były brane pod uwagę ceny komunikacji miejskiej. No, w tej chwili Poznań należy do najdroższych miast pod względem ceny biletu miesięcznego. Przypomnę, jego koszt to 107 zł. W innych aglomeracjach, większych aglomeracjach miejskich ten koszt nie przekracza 100 zł. No, zadajmy sobie pytanie, dlaczego? Co ma na to wpływ? W naszym przekonaniu błędnie realizowana polityka przez prezydenta, błędny nadzór nad samym przewoźnikiem, bo to jego koszty generowane mają wpływ ostatecznie na cenę usługi komunikacyjnej i w tym zakresie niewątpliwie potrzebne są zmiany. No, szanowni państwo, jeżeli mamy niską sprzedaż biletów, a na 100 kursów mamy tylko dwie kontrole, no to czyja to jest wina? Rady, mieszkańców czy prezydenta nadzorującego jednostkę, która zajmuje się kontrolą biletów? Kolejna, szanowni państwo, cena usługi komunalnej, która wpływa na koszt życia w mieście, odbiór śmieci, a więc ta kwestia, która jest przedmiotem dyskusji w ostatnich miesiącach. Wszystko wskazuje na to, że Poznań, cena odbioru odpadów w Poznaniu będzie jedną z najwyższych w Polsce. I w tym miejscu należy zadać pytanie, czy wybrany model realizacji gospodarki odpadami przez Związek Międzygminny był najszczęśliwszy? Czy czasem nie jest tak, że ten komponent wpływający na koszt odbioru odpadów, a więc przewóz odpadów z miejsca ich z domostw do miejsca gromadzenia odpadów nie jest wyższy w miejscach, w których zamieszkanie jest powiedzmy mniej zagęszczone, tak? Czyli na przykład na terenie powiatu poznańskiego. No, w moim przekonaniu tak jest. Tak? Poznaniacy, koszt odbioru odpadów z domów wielorodzinnych jest niższy niż ten realizowany w luźnej zabudowie. Poza tym mamy niepotrzebny nawis administracyjny. No, stworzyliśmy strukturę administracyjną, którą trzeba utrzymać, którą trzeba wyżywić. Administracja, władza niestety wyżywi się sama i to jest najlepszy tego dowód. Czy prezydent ma wpływ na to? W naszym przekonaniu ma. Wysokie koszty najmu lokali. Realizowana przez prezydenta, przez Urząd Miasta polityka skierowana na maksymalizację podatku od nieruchomości, zawyżanie cen nieruchomości, które są podstawą do obliczania opłat za użytkowanie wieczyste, niska podaż gruntów, nieaktywność miasta w tym zakresie wpływa także na wzrost cen najmu lokali również w zasobie komunalnym. No, wypada też wspomnieć, że czynsze w lokalu, przepraszam, w zasobach prywatnych. Wypada wspomnieć, że czynsze w lokalach komunalnych również należą do jednych z najwyższych w kraju. W telegraficznym skrócie, szanowni państwo, kilka innych argumentów. Poznań nie ma skutecznie realizowanej polityki mieszkaniowej, programów budownictwa komunalnego. Prezydent miasta zdecydował się na uruchomienie, i to w takim zakresie kadłubkowym, procesu budowy mieszkań, nie dlatego, żeby pomóc mieszkańcom, nie dlatego, że uznaję, że jest to rola gminy, samorządu poznańskiego, ale dlatego, że kwoty odszkodowań wypłacanych prywatnym właścicielom za niedostarczenie lokalu socjalnego albo tymczasowego zaczęły rosnąć w tak zastraszającym tempie, że po prostu rachunek ekonomiczny wskazywał, że lepiej budować mieszkania niż płacić odszkodowania. Ta nonszalancja to pseudo, powiedziałbym, liberalne podejście do zadań miasta w zakresie polityki mieszkaniowej kosztuje Poznań rocznie 10 milionów wypłacanych odszkodowań. Czy jest to wina rady? Czy jest to wina obywateli? No nie. Ktoś podejmował w tym zakresie decyzję, ktoś powinien ponieść za nie odpowiedzialność. Niewielki zasób komunalny, szanowni państwo, to także brak możliwości reagowania na bardzo ciężkie sytuacje obywateli naszego miasta. No wszyscy byliśmy świadkami dramatu mieszkańców Stolarskiej, Piaskowej. Tych sytuacji niestety w najbliższym czasie będzie coraz więcej. Te sytuacje są nagłaśniane, szanowni państwo. Ile jest osób starszych, samotnie zamieszkujących duże mieszkania, którzy nie są w stanie płacić czynszu, ich prywatni właściciele rugują z tych nieruchomości? Czy wszystkie z tych osób chodzą do mediów, zgłaszają się? No nie, nie mają takiego przebicia. Oni w zaciszu gdzieś pokoików w hotelach, hostelach będą dogorywali, tak? Będą dożywali ostatnich dni, a my z naszej pozycji nie będziemy absolutnie bezsilni. Bezsilni, bo miasto nie ma zasobu komunalnego, dzięki któremu mogłoby w takich sytuacjach odpowiadać. Jeżeli miałbym jakiekolwiek, szanowni państwo, wątpliwości co do zasadności złożenia tego wniosku, to te wątpliwości automatycznie znikają po kolejnym dyżurze, na którym przychodzą co tydzień po kilkanaście osób z problemami mieszkaniowymi. Dostają odpowiedzi od Urzędu Miasta, że urząd rozumie ich tragiczną sytuację, może ich wpisać wprawdzie na listę osób oczekujących na mieszkanie komunalne, ale uprzejmie informuje, że czas oczekiwania na to mieszkanie wynosi od kilku do kilkunastu lat. Ostatnio była u mnie pani samotnie wychowująca dzieci, właśnie z taką odpowiedzią przyszła. Wiecie państwo, jaka była odpowiedź miasta? Przysłano do niej przedstawiciela MOPR-u, który dał jej trzy kartki. Jedna kartka to jest wykaz bezpłatnych jadłodajni w Poznaniu, druga kartka to jest wykaz noclegowni dla bezdomnych i trzecia kartka potwierdzenie, że miasto udzieliło jej pomocy. To jest polityka miasta wobec osoby samotnie wychowującej dwójkę dzieci, nieletnich. Kto ma na to wpływ? My, radni, obywatele miasta czy prezydent? Szanowni państwo, gospodarka nieruchomościami. Zupełnie pokracznie, bez jakiejś wizji podchodzi się do zasobu, którym dysponuje miasto. Po pierwsze, sprzedaż nieruchomości traktuje się jako szybki dochód do budżetu. Zupełnie nie patrzy się na realizację polityki sprzedaży nieruchomości w kontekście chociażby zachęcania poznaniaków do zamieszkiwania tutaj, do zachęcania osób przyjezdnych do osiedlania się na terenie Poznania. A co za tym idzie, nie zwiększa się bazy podatników podatku od nieruchomości, a także podatników podatku od osób dochodowego od osób fizycznych. A już abstrahując od tego, sprzedaż nieruchomości jest realizowana w sposób czysto amatorski. Ja widzę pewną zmianę, widzę powiedzmy pewne przyspieszenie i chęć zmian w samych wydziale i naprawdę temu kibicuję, no ale w ciągu roku, dwóch, trzech nie jesteśmy w stanie obiektywnie bez zdecydowanych decyzji właśnie prezydenta, bez zielonego światła z jego strony zmienić samego podejścia do sprzedaży nieruchomości i podejścia do realizacji tego zadania. Kolejna kwestia, transport. Szanowni państwo, we wszystkich dokumentach programowych, które Rada przyjęła, wskazuje się na priorytet komunikacji zbiorowej nad komunikacją drogową. Jeżeli przejrzeć realizację budżetów z ostatnich lat, jeżeli przejrzeć nasze plany finansowe na lata następne, to tego priorytetu absolutnie nie widać. I zapytacie państwo, dlaczego w tej chwili przeprowadzać referendum? No dlatego chociażby, żeby mieć wpływ na to, jakie projekty będą przedstawiane do dofinansowania instytucjom zarządzającym. Rada po opracowaniu tych projektów, po przedstawieniu tych projektów instytucjom zarządzającym, instytucjom, które będą w imieniu instytucji unijnych decydowały o przyznaniu dofinansowania, Rada co najwyżej będzie decydowała o wprowadzeniu tych pieniędzy do i projektów do budżetów albo i nie. nie będziemy mieli żadnego na to wpływu. Więc jeżeli chcemy mieć wpływ na zmianę priorytetów, na przywrócenie tych priorytetów opisanych w polityce transportowej, no to właśnie jest ten moment. To właśnie jest ten moment. Kolejna kwestia, szanowni państwo, aglomeracyjność. W naszym przekonaniu prezydent nie ma spójnej wizji budowania aglomeracji. Wydaje się, w wielu dyskusjach prezydent zwraca na to uwagę, że pewne tendencje odśrodkowa, więc wyprowadzanie się ludzi z miasta, wyprowadzanie się na obrzeża tego miasta jest naturalnym procesem, z którym należy się pogodzić. No, takie założenie jest, szanowni państwo, zapowiedzią samobójstwa finansów miejskich. Ja pragnę przypomnieć, że według prognozy GUS do 2035 roku z Poznania wyprowadzi się ponad 65 tysięcy osób w wieku produkcyjnym. W tym samym czasie 72 tysiące zamieszka na terenie powiatu poznańskiego. Czy zadań publicznych Poznaniowi w tym czasie ubędzie? Czy wydatki na te zadania będą mniejsze? No nie. Więc jeżeli godzimy się z tym stanem rzeczy, jeżeli uznajemy, że to jest ruch naturalny i nie robimy nic, żeby temu trendowi zapobiec, no to tak na dobrą sprawę godzimy się na suburbanizację w tym negatywnym pojęciu i na katastrofę finansów miejskich, finansów komunalnych. Kolejna kwestia, polityka kadrowa i związany z nią niestety, choć wydawałoby się, że te kwestie są od siebie odległe, a więc polityka kadrowa i nadzór nad spółkami. Szanowni państwo, Poznań realizuje wiele zadań publicznych za pomocą spółek prawa handlowego. Być może w niektórych obszarach jest to uzasadnione, ale w moim przekonaniu, w naszym przekonaniu, wnioskodawców, osiągnęło to już swój punkt krytyczny. Poznań w tej chwili zarządza wieloma zadaniami za pomocą kilkudziesięciu spółek. Jesteśmy bezpośrednio udziałowcami albo akcjonariuszami w 22 spółkach, a za pośrednictwem tychże spółek w kolejnych 20. Także ład korporacyjny obejmuje około 40 podmiotów prawa handlowego. Czy jest to zdrowe? Czy Rada ma na to wpływ? Czy mamy wpływ na jakiekolwiek decyzje majątkowe podejmowane przez te spółki? A przypomnę, że na samym początku, przy powstawaniu tych spółek, no, miasto decydując o ich powołaniu, także przeznaczyło odpowiedni majątek miejski, nasz, podatników, na realizację zadań przez te spółki. Spółki też, szanowni państwo, jak w przypadku chociażby Centrum Kongresowego, obecnie WCWI, podejmują działania, które no, muszą budzić wątpliwości. Ja przypomnę tylko, w jakiej sytuacji była tworzona spółka Andersia Property. Miasto wniosło do niej aport nieruchomości warty 47 milionów złotych. Partner, którym były spółki, dwie spółki holenderskie, wniosły aport pieniężny, nie do końca pieniężny, w wysokości około 9 milionów złotych. Tam częściowo te pieniądze były wniesione nie gotówką, ale wekslem, tak, poręczonym przez właściciela tych spółek. I w umowie spółki miasto zgodziło się na to, żeby zysk miasta z inwestycji realizowanych przez Andersię Property wynosił 15%. Przy takim zróżnicowaniu zaangażowania kapitałowego zgodziliśmy się na 15% zysk, zgodziliśmy się na 15% udział w organach korporacyjnych w prawie wpływu na decyzje tych organów, a także na 15% podział w przypadku likwidacji majątku spółki. Tych spółek holenderskich nikt nie weryfikował. Jeżeli państwo myślicie, że był przeprowadzony audyt, czy były zamówione jakieś wywiadownie gospodarcze, które przygotowały audyt na temat tych podmiotów, to się mylicie. Więc w jakim zakresie te decyzje były podejmowane? Czy były podejmowane na pewno w interesie miasta? W tym zakresie było prowadzone postępowanie karne, umorzone przez prokuraturę w Zielonej Górze i to tylko i wyłącznie z uwagi na przedawnienie ścigania. Na kilkudziesięciu stronach prokurator prowadzący postępowanie wylistował błędy miasta, na koniec wskazał, że niestety nastąpiło przedawnienie. Nie chodzi tu o ściganie kogokolwiek i na domaganie się odpowiedzialności karnej, ale odpowiedzialność polityczna obciąża niestety władze wykonawcze. Poza tym, szanowni państwo, spółki, czasami wmawia się nam, mieszkańcom, że spółki są najlepszym mechanizmem dla realizacji zadań publicznych, ale tak naprawdę te spółki tworzą synekury dla urzędników i znajomych królika, znajomych pana prezydenta. tylko w spółkach, tych, w których bezpośrednio miasto może wskazywać członków rad nadzorczych, miasto dysponuje powiedzmy 56 miejscami w tychże radach nadzorczych. W 15 radach nadzorczych zasiadają dyrektorzy Urzędu Miasta i jednostek miejskich. W 8 spółkach zasiada prezydent, jego zastępcy, skarbnik, sekretarz. Wynagrodzenie w każdej z tych spółek waha się od 4000 do 8000 miesięcznie. Tak, jednokrotność średniego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstwa. Są spółki, w których to wynagrodzenie, panie prezydencie, wynosi 2 czy 2,4 przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Czy to jest dobre? Na stanowiska w tychże radach nadzorczych nie przeprowadza się absolutnie żadnych konkursów. Trafiają do nich tylko i wyłącznie zaufani, zasłużeni ludzie pana prezydenta. Mam wrażenie, że gdyby nawet traktować te spółki czy rady nadzorcze jako pewną chęć, choć tak nie powinno być oczywiście, wynagradzania najlepszych w urzędzie, to mam przemożne przekonanie, że wśród nie tylko dyrektorów, ale naczelników wydziałów, tych pracowników merytorycznych znalazłoby się wielu bardziej zasłużonych niż ci, którzy akurat tam zasiadają. Wielu z tych urzędników, wielu z osób przeze mnie wskazanych zasiada jednocześnie w dwóch radach nadzorczych. Więc no, to jest pytanie, czy ta prywata, czy ten sposób takiego no, niemerytorycznego wskazywania kandydatów do rad nadzorczych, czy jest właściwy. W przekonaniu wnioskodawców tej uchwały nie jest właściwe i trzeba to przerwać. Trzeba to przerwać. I na koniec, szanowni państwo, polityka kadrowa właśnie też w odniesieniu do tych kwestii, o których przed chwileczką powiedziałem, no niestety jest tak, że osoba, która od kilkunastu lat zarządza urzędem, którą od kilkunastu lat łączą także kontakty osobiste, no nie ma co ukrywać, z wieloma urzędnikami, nie jest w naszym przekonaniu w stanie wyciągać wobec tych osób konsekwencji, nawet gdyby popełnili najcięższe błędy. Przykład dyrektor POSIR-u. Przy zarzucanych mu wielu błędach, przy wygenerowaniu przez niego, przez jego politykę wielu dodatkowych kosztów dla miasta, jak chociażby przywołany przez przewodniczącego Szynkowskiego konieczność wykupienia praw autorskich do projektu stadionu za kilka milionów złotych, czy innych błędów, ta osoba miała miękkie lądowanie, jest wiceprezesem spółki miejskiej, też jakoś specjalnie nie zauważyłem merytorycznego wkładu w zarządzanie tą spółką. Niemniej jednak nie spotkała go żadna konsekwencja. W prywatnej firmie ten człowiek nie miałby już miejsca bytu i odpowiadałby za swoje błędy. W mieście, w Poznaniu jest tak, że jeżeli jesteś zasłużony, jeżeli jesteś zaufany, możesz liczyć na miękkie lądowanie. W prywatnej firmie pana prezydenta być może bym to pochwalał, bo to by były jego pieniądze, jego polityka, bym powiedział ludzki pan. Ale nie w mieście, nie w mieście, bo tutaj złe decyzje kosztują pieniądze podatników. Stąd, szanowni państwo, zachęcam przede wszystkim koleżanki, kolegów radnych do merytorycznego podejścia do tego wniosku, do dyskusji nad każdym z zarzutów czy kwestii poruszonych w treści uzasadnienia. Jesteśmy na tą dyskusję merytoryczną przygotowani. Złożymy wniosek o sesję nadzwyczajną wtedy, kiedy będziemy mieli wrażenie, że jesteśmy wszyscy przygotowani do tej dyskusji. Nie chcemy niczego przyspieszać. Tu mamy też tą kwestię formalną, o której zdaje się mówił pan przewodniczący Szynkowski, że sesję nadzwyczajną zwołuje się w terminie 7 dni od złożenia wniosku, natomiast sam wniosek o przeprowadzenie referendum, sama uchwała może być podjęta nie wcześniej niż 14 dni od jej złożenia, więc odpowiadając być może na zarzut, który się pojawi, czekamy aż wszyscy nasi adwersarze zapoznają się z tym wnioskiem, będą gotowi do dyskusji i z przyjemnością tą dyskusję w interesie i mając na względzie troskę obywateli Poznania podejmiemy. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.